Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
Chrześcijańscy uchodźcy z Bliskiego Wschodu zagrożeni laicką kulturą Europy. Indyjscy chrześcijanie zaniepokojeni nadużywaniem prawa przez hinduistycznych ekstremistów. W wieku 103 lat zmarł w Meksyku ostatni Cristeros. Witam Państwa 11 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Kultura, w której wyrośli chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, bez wątpienia różni się od tej na Zachodzie. Ta różnica jest jedną z trudności, jakie mają uchodźcy w integracji z zachodnim społeczeństwem, podkreślił w swoim liście pasterskim na Wielki Post patriarcha Kościoła Syryjsko-Prawosławnego.
Mar Ignacy Abrahem II uważa, że bliskowschodni chrześcijanie, stając się członkami europejskiego społeczeństwa, powinni uniknąć zarażenia się ateizmem i sekularyzmem Zachodu, które mogą wchodzić w konflikt z naszymi wartościami chrześcijańskimi. Odnośnie obecnego kryzysu migracyjnego w Europie, patriarcha Ignacy zauważył, że zrozumiałe jest, iż poszczególne rządy starają się kontrolować emigrację, ponieważ stała się ona sposobem wywierania nacisku na kraje przyjmujące imigrantów. Jednym z powodów, aby powstrzymać niekontrolowany napływ emigrantów, są problemy, jakie niektórzy z nich stwarzają dla przyjmujących ich krajów. Różni ludzie próbują upolityczniać ten problem, robiąc z niego instrument nacisku na poszczególne kraje, zapominając, że chodzi tu przede wszystkim o działania humanitarne, mające za cel pomoc osobom potrzebującym. Patriarcha Ignacy w swoim liście wyraża też zaniepokojenie prześladowaniami na tle religijnym, jakie mają miejsce w obozach uchodźców w Europie.
Ustawy przeciwko prozelityzmowi stały się instrumentem, z pomocą którego ekstremiści prześladują mniejszości, szczególnie chrześcijan. To słowa biskupa Bhopalu ze stanu Madhya Pradesh, gdzie w styczniu aresztowano 30 chrześcijan oskarżonych o przymusowe nawracanie hinduistów. Madhya Pradesh jest jednym z 7 indyjskich stanów, gdzie funkcjonuje prawo o wolności religijnej, popularnie nazywane prawem przeciwko nawróceniom.
30 aresztowanych, wśród których były dzieci, modlili się razem i robili zbyt dużo hałasu, co musiało kogoś zdenerwować, stwierdził biskup Leo Cornelio i wskazał, że jest to dobry przykład, jak łatwo może być wykorzystywane prawo przeciwko nawróceniom. Choć chrześcijanie, wyłączając wyjątkowe wypadki niektórych sekt, nie używają nieuczciwych metod do głoszenia swojej wiary, to dla grup ekstremistycznych nawet działalność charytatywna Kościoła budzi podejrzenia. Oskarżają nas, że troszczymy się o ubogich tylko po to, aby ich nawrócić. Nawet matkę Teresę z Kalkuty o to oskarżają, podkreśla ordynariusz Bhopalu i dodaje, że pomoc biednym jest wypełnieniem przykazań Jezusa i jest integralną częścią chrześcijańskiej wiary. Ekstremiści wykorzystują prawo, by naciskać na policję, która w końcu aresztuje niewinnych, a same procesy ze względu na powolność indyjskiego sądownictwa trwają latami.
W wieku 103 lat zmarł w Meksyku ostatni Cristeros, czyli jeden z walczących z prześladującym Kościół reżimem w latach 20. i 30. XX wieku. Juan Daniel Macias zmarł w miasteczku San Julián, pierwszym, gdzie wybuchło antymasońskie powstanie.
Powstanie wybuchło w 1926 roku, po tym jak meksykański prezydent Elias Calles wprowadził antykatolickie ustawodawstwo. Pozbawiało ono kapłanów praw wyborczych, a nawet prawa na normalny proces sądowy. Każdy katolik mógł być aresztowany za głoszenie swojej wiary, noszenie stroju duchownego lub spotkanie się na modlitwie poza budynkami kościelnymi. Juan Macias wstąpił w szeregi Cristeros, czyli bojowników Chrystusa Króla, w wieku 13 lat. Uczestniczył także w walkach podczas drugiego powstania w obronie kościoła, które miało miejsce w latach 1935-37. Bojowym wezwaniem powstańców był okrzyk „Niech żyje Chrystus Król, niech żyje niepokalana Matka Boska z Guadalupe”.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Emanuel trafił do sierocińca po śmierci swej 17-letniej matki, gdy miał zaledwie 1,5 roku. Chłopiec choruje na AIDS. To tylko jedna z historii osieroconych dzieci przebywających na placówce w Ajos w Kamerunie, gdzie pracują misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Opiekują się one także chorymi na trąd. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na reportaż Patrycji Jęczmionki-Błędowskiej z Radia Rodzina. Jej przewodniczką po kameruńskim sierocińcu jest siostra Danuta Ziomek.
Siostra Danuta Ziomek, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Jesteśmy w sierocińcu ufundowanym przez jedną panią, która nazywa się Katarzyna, a pospolicie nazywają ją Tontin Kati. I w tym sierocińcu jest około 25 dzieci w tej chwili. W wieku najmniejsze to ma chyba 2,5 miesiąca do 3 miesięcy. Zostało ono przyniesione przez policję, ponieważ kobieta niepełnosprawna psychicznie urodziła to dziecko i chciała zabić. I zostało ono zatrzymane w szpitalu i przyniesione tutaj przez policję, a najstarsze dzieci mają 17 lat. Ja już od kilku lat się zajmuję, już 8. rok tutaj pracuję, najpierw pracowałam 4 lata, teraz 8. rok. I co robimy? My po prostu przekazujemy finanse, które my dostajemy, ale te finanse jako finanse nie przekazujemy, tylko je za nie kupujemy coś. Na przykład jedzenie, zeszyty, książki, plecaki, wyposażamy dzieci, opłacamy im szkołę. Codziennie dzieci też otrzymują, każde dziecko otrzymuje 1/3 chleba z czekoladą. Skąd wziął się ten pomysł na chleb z czekoladą? Dlatego, że dzieci kradły w szkole, dzieci kradły na rynku. A co kradły? Jedzenie. A kradły z głodu. I też dostałyśmy kiedyś pieniądze i taki zrodził się pomysł, co tym dzieciom zrobić, żeby nie kradły. I pomysł się zrodził, żeby dać im jeść. A codziennie, w jaki sposób? Tak dodatkowo rano, żeby nie szły na głodnego do szkoły. Zrodził się ten pomysł właśnie chleba z czekoladą.
Ile osób opiekuje się nimi?
2 osoby. Najpierw to była tylko jedna, ta Tontin Kati, a później tak prawie 2. rok już jest. Jedna z pań jest zaangażowana tutaj. Dzień i noc jest z nimi. Jest to Tontin Lolita, tak ją nazywają. I ona jest opłacana przez naszego ojca proboszcza, Paulina, który jej opłaca 20 tysięcy na miesiąc. On otrzymuje te pieniądze, w Polsce zbiera i po prostu tak przekazuje. Może do środka wejdziemy i zobaczymy dalej. A może tak opowiem troszeczkę. Tu dla zonfon, wene ici! Apele tu les enfants qui sont à la maison. Jedna część dzieci poszła na mszę do leprezorium, do dzielnicy trędowatych, a ci, co zostali, to są tutaj. Co dzieci robią? Dzieci chodzą do szkoły. Dzieci są opłacane, jak już powiedziałam, przez dobrodziejów z Polski. Są różne rodziny, które zaadoptowały dzieci. Jak ich wygląda dzień? O 5 wstają, no, myją się, ubierają, toaletę poranną robią. Przed 7 wychodzą do szkoły. Są wśród nich dzieci. 4 chodzi do liceum, do ogólniaka, do klasy odpowiednik polski, to jest gimnazjum, 2. gimnazjum. 4 dzieci chodzi tam. 1 chłopiec chodzi do technikum zawodowego Więżowań. To on chodzi do technikum zawodowego, on jest mądry i będzie się uczył na elektryka. A reszta dzieci chodzi do szkoły podstawowej.
Jak ma na imię?
Giovanni. Później idą do szkoły. Każdego ranka, tak jak już powiedziałam, dostają 1/3 chleba z czekoladą po to, żeby nie szukali jedzenia, nie kradły. Wracają ze szkoły po 15. O 15 kończą lekcje. Każda szkoła tutaj kończy lekcje o 15. Codziennie, oprócz środy. W środę kończą o 12. To niektóre dzieci idą później na katechezę. No i przychodzą po szkole, po 15, przychodzą i jak wracają ze szkoły, to już przychodzą i jedzenie jest gotowe, posiłek jest gotowy. Także jedzą i później często tak nawet odpoczywają sobie troszeczkę i później uczą się. O 21 idą spać.
A jak wolny czas spędzają, to nie wiem, mają jakieś hobby,
uczą się
grają w piłkę nożną, jak zwykłe dzieci, tak?
Tak. One się uczą, oglądają telewizję albo grają, też mają piłkę. W pokojach mieszkają po 2 albo po 1. Mają dość dużo pokoi, albo po 3. Chciałam tu jeszcze zaznaczyć, że wśród tych dzieci są rodzeństwa. Teraz muszę się zastanowić, bo ich wszystkich nie ma. Wiem, że jest tak. to jest Samuel. Samuel ma problemy ze słuchem. Od urodzenia bardzo często mu się leje ropa z uszu. I niedawno siostra była u lekarza, okazuje się, że ma przedziurawione bębenki. I trzeba go operować. Nie chcemy, żeby operować, bo jak się operacja nie uda, lepiej by był aparat słuchowy. Nie mamy jeszcze taką w mieście dziewczynkę też, w jego wieku mniej więcej, też ma ten sam problem. Ale siostra po raz kolejny pojedzie do lekarza i zobaczymy, co można. Więc on ma tutaj siostrę Żanin, której nie ma tutaj, bo poszła śpiewać na mszy. I oprócz tego była siostra jego rodzona Regina. Ale Regina, mając 17 lat, uciekła z sierocińca, bo zdecydowała, że chce już rozpocząć inne życie. No i tak poszła do takiej innej rodziny. Na szczęście nie jest w ciąży, ale chodzi do naszej krawieckiej szkoły katolickiej, tam co my prowadzimy. Kolejna rodzina to jest Giovanni. Ma brata swojego, młodszego, który jest Jordi. Jordi to jest ten chłopiec, o ten. Później jest jeszcze siostra Josephine, która jest w liceum. Josephine nie ma, bo śpiewa. Także to jest kolejne rodzeństwo. To jest na przykład chłopiec, który ma na imię Nelson. Nelson i Christian, to jest dwóch braci. To jest taka historia, że ich ojciec po śmierci matki wziął sobie za żonę drugą kobietę. I ta kobieta, mając później z nim nowe dzieci, opiekowała się nimi, a ojciec uciekł z tego małżeństwa i zostawił tych chłopców. Kiedy skończyły się jakieś finanse na utrzymanie tych chłopców, rodzina wysłała ich, bo słyszała, że w Ajos jest jakaś rodzina. To było w tamtym roku przed Bożym Narodzeniem. Tak byli podrzuceni ci chłopcy do tego sierocińca. No i trzeba było ich wysłać do szkoły, akty porobić, urodzenia, bo nawet oni nie znają imienia i nazwiska swojej matki, tak samo i ojca. Nie wiedzą po prostu nic. To jest dziecko najmniejsze. Miesiąc ma to dziecko. I to dziecko, tak jak już mówiłam na zewnątrz będąc, że po urodzeniu matka jest psychicznie chora, chciała go zabić. I policja dowiedziała się o tym i przyniosła do sierocińca.
Czy to jest z wychowaniem katolickim? Wszystkie dzieci są
Wszystkie
ochrzczone?
Dzieci są jeszcze może nie ochrzczone, ale jak nie jest ochrzczone, to uczęszczają na katechezę. Także wszystkie dzieci są katolickie. Ja jeszcze chcę o jednym dziecku powiedzieć, to po polsku powiem, one nie rozumieją. To dziecko Emanuel. Jak przyszedł do sierocińca, miał 19 miesięcy po śmierci swojej matki, która miała 17 lat. I Emanuel był w takim stanie krytycznym, że 19 miesięcy nie chodził. Miał bardzo duży brzuch i bardzo dużo ran na ciele. I od razu my myślałyśmy, że na drugi dzień umrze. To został ochrzczony zaraz, na drugi dzień przez naszego księdza i on jest pozytywny. Był przekazany już z egzaminami, że ma AIDS-a. On bardzo lubi się przytulać do kogoś. Ma AIDS-a. Jedyny, bo robiłyśmy badania wszystkim. Jedyne dziecko. Niektóre dzieci, na przykład ta dziewczynka, ona ma na imię Neż i ona ma mamę, ale jest w stanie krytycznym, mama jest pozytywna, ma AIDS-a i nie może się nią opiekować. To jest Burel i on ma brata też Sostena. Sosten jest tutaj. Tutaj jest Sosten, jego brat starszy. Dwóch braci. I w tamtym roku co się stało, że Burel zdecydował, że odnajdzie swoją rodzinę i uciekł im. Uciekł do rodziny, do ojca, który zmarł, jak on miał 7 miesięcy, do wujków uciekł. Ale na początku nas zaczął kłamać, odszukaliśmy go. Zaczął nas kłamać, że tam mu jest dobrze, że nim się opiekują i uciekł po raz drugi. Zostawił taki list, żeby go nie szukać. Ani ta opiekunka, ani ja, żebym nie szukała go. A po jakimś czasie, niecały miesiąc, on nas zaczął szukać. Ponieważ on był strasznie źle traktowany tam. I to było za Konolinga. I szedł pieszo w nocy przez most i ktoś się nim zainteresował i zgłosił na żandarmerię. Zawiózł go na żandarmerię i tam na żandarmerii podał numer telefonu tej opiekunki i się pytają, a kto to jest? On powiedział, że jego mama, nie? Że opiekunki, że chciał sam wrócić. Ja postawiłam mu pytanie, a kiedy po raz kolejny uciekniesz od nas tutaj, sierocińca? On powiedział, że już nie ucieknie, bo tam go traktowali jak niewolnika. Musiał bardzo pracować i w nocy, i chodzić na pole, i bardzo ciężko pracować. A tutaj tak nie jest. I nie było jedzenia, a tutaj mają jedzenie. To nie jest kaplica, to jest takie miejsce modlitwy. I one tutaj się modlą z tą opiekunką. Miejsce modlitwy, oratorium takie dla nich. A idziemy tutaj po pokojach, przejdziemy jak mieszkają.
Ale patrzę, jak wiedzą, że nie wolno tam w butach wchodzić.
Tak, oni wiedzą, no.
i ściągają budki przed tym. A ten chłopczyk poszedł z kolejnymi nogami.
Uwaga, tutaj już. Tutaj można wejść. O.
To dobrodzieje ze stolicy kupili te łóżka, materace, ale też my żeśmy kupiły te łóżka małe. Te wszystkie łóżka małe to są kupione przez nas. Te szafki to też od nas. Co nam gdzieś tam coś zbywa, co już nie używamy, a jeszcze w dobrym stanie, to im przekazujemy. Idziemy dalej. Te nakrywki, pościele, to wszystko jest już od nas. Józefini i Oland, dwie dziewczynki.
Tutaj mieszkają?
Tak, dwie dziewczynki. W tamtym roku na Boże Narodzenie każde dziecko dostało taką albo spódniczkę, albo spodenki i bluzeczkę od nas. Spódniczkę i spodenki były w jednym kolorze, a bluzeczki w różnych.
Czy ten zapach tutaj unoszący się to jest normalny?
U nich normalny taki. Normalne. Tak, u nich to jest
nie normalne. Nie jest to szkodliwe dla zdrowia jakoś?
No na pewno. Mieszkają po dwoje, albo po troje, albo pojedynczo. To zależy.
Ile tych pokoi tutaj jest? W sumie?
23 pomieszczeń.
A, czyli jeszcze możecie przyjmować?
Ja nie interweniuję wewnętrznie. Ja to czasami nawet się denerwuję, bo mówię, że sierociniec nie jest z gumy, że nie jest nieograniczony, że trzeba rozumnie przyjmować, żeby się opiekować tymi dziećmi. No ale jak czasami jest taka sytuacja, to ona decyduje, ta Tontin Kati decyduje o tym. My po prostu na ile możemy, to pomagamy. Kto chce przekazać jakieś finanse, to my przez nasze ręce, bo bezpośrednio nie możemy im pieniędzy dać, ale możemy materiały kupić.
Potrafią coś zaśpiewać?
Oczywiście.
A mogliby zaśpiewać oczywiście coś nam?
Już śpiewają i tańczą. No, pas.
Dziękujemy. Dziękujemy, siostrzyczko, za ten piękny tańc. Proszę powiedzieć, że my dziękujemy bardzo, jesteśmy pod wrażeniem.
Tout le monde dit merci pour ce show, joli show et le danse, excellent.
Merci, merci.
Merci.
Idziemy dalej, zobaczymy kuchnię. Dzięki jednej z organizacji we Francji udało nam się wybudować dwie toalety i dwa prysznice tutaj. Wodę to mają tam w studni, ale mieli ubikację tutaj pod drzewkiem. Nie mieli gdzie się myć też, także to już jest takie luksusowe. Idziemy teraz do kuchni. O, tutaj mają kuchnię i tutaj przygotowują posiłki. Mają też tutaj kurę, taczki i to jest kredens kuchenny. Można zdjęcie zrobić kredensu kuchennego. W tym roku sobie posadzili w polu orzeszki ziemne i pataty. To jest typowo taka bulwa tutejsza.
I daje owoce?
No, muszą poczekać, bo dopiero z rok trzeba poczekać, żeby to dało owoce. Kurę,
był to reportaż Patrycji Jęczmionki-Błędowskiej z Radia Rodzina o kameruńskim sierocińcu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.